Dekomunizacja to temat, który wydawać by się mogło, powinien być zamknięty z początkiem września ubiegłego roku. Tak się jednak nie stało, a to za sprawą niektórych samorządowców, którzy nie dostosowali wszystkich nazw ulic do wymogów ustawy, ale też za sprawą, że po zmianach nazw ulic właśnie przyszedł czas na tablice i pomniki. Dekomunizacja to temat naszej dzisiejszej dyskusji z udziałem następujących gości. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.
Dzień dobry.
Piotr Łapiński z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Witam państwa.
Burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski.
Dzień dobry.
Do początku września ubiegłego roku ulice powinny być dostosowane do ustawy i powinny te nazwy nie propagować komunizmu i innego ustroju totalitarnego. Jak to wygląda w przypadku województwa podlaskiego? Bo rozumiem, że większość samorządów dostosowała się do wymogów ustawy.
Tak, mogę to potwierdzić. Z takiej naszej oceny mieliśmy, czyli PN, tak precyzyjnie mówiąc, zastrzeżenia do około 68 ulic. W zasadzie zostało nam tych przykładów do wyjaśnienia w tej chwili 4-5. Każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie. Natomiast chcę powiedzieć, że ja wydałem dotychczas 8 tak zwanych zarządzeń zastępczych. I w tej chwili, jak mam nadzieję, są w większości już zrealizowane. Niektóre, a w zasadzie jeden samorząd podnosił pewne kwestie związane ze swoimi wątpliwościami. Ja to wiem z prasy, bo do mnie w tym zakresie oficjalne stanowisko żadne nie wpłynęły. No i oczywiście mamy kwestię następną, bo ustawa ta z kwietnia roku 2016 była nowelizowana. Również w tej ustawie ujęto inne obiekty użyteczności publicznej, ich nazwy i również najogólniej mówiąc pomniki, choć pod tym się kryją również tablice, znaki, jakieś inne formy architektonicznego wyrażenia, odwołania się do jakiejś daty, wydarzenia, postaci.
Wróćmy jeszcze do tych ulic na razie. Dlaczego trzeba było wydawać zarządzenia zastępcze?
Zarządzenia zastępcze, można powiedzieć, wydawało się, ja wydawałem, w przypadku, kiedy samorząd nie wypełnił tej swojej roli. Tylko chcę też wyjaśnić tutaj pewną taką okoliczność, a mianowicie ten proces ustalania nazw ulic, które powinny być zmienione, miał swoje takie wydania, że najpierw była jedna lista, później była uzupełniana. Pojawiały się tak zwane również sygnały obywatelskie i gdzieś pewna ilość tych ulic została zgubiona. Wymienię chociażby jeden przykład. Białostocki. Nie była ujęta na tych wykazach, które konstruował IPN, na przykład ulica Górkiego i ona się pojawiła, bo mieliśmy taki sygnał obywatelski. Wystąpiliśmy później do IPN-u i stąd też ostatecznie IPN wydał opinię, że ta ulica powinna być zmieniona. Ja dokonałem tego zarządzeniem zastępczym, zmieniłem tam nazwę, odnosząc nazwę ulicy do postaci porucznika Anatola Radziwonika, takiego partyzanta z Grodzieńszczyzny, członka Armii Krajowej, postaci dość znanej, pewnie w środowiskach historycznych i nie tylko, a wartej i upamiętnienia, i upowszechnienia tej wiedzy wśród, jak najszerzej wśród społeczeństwa. To są takie okoliczności, czyli innymi słowy, ale mieliśmy takie przypadki, teraz mamy przypadek chociażby z gminy Szumowo, i gdzie powiedzmy postać, która została uznana, że ta postać nie powinna być osobą upamiętniającą w formie nazwy ulicy, a mianowicie Bolesława Podedwornego. No jest w społeczności lokalnej, czy nazwijmy to w odczuciu radnych postacią, która jakby im nie kojarzy się, że powinna podlegać właśnie rygorom tej ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Wprawdzie tutaj ja wiem o tym na podstawie bardziej enuncjacji prasowych niż do mnie jakieś oficjalne w tym zakresie stanowisko nie wpłynęło, choć przed podjęciem tej decyzji i przed jeszcze uzyskaniem opinii IPN-u, bo ta postać znalazła się powiedzmy na tych listach, które IPN sporządzał, to wpływały do mnie stanowiska rady w tym przypadku i wójta, żeby tej nazwy nie zmieniać.
Jeśli wrócimy do Białegostoku, to między innymi ulica Armii Ludowej jest ulicą księdza Jana Twardowskiego, generała Zygmunta Berlinga, generała Józefa Hallera, czy Wojsk Ochrony Pogranicza stała się ulicą Depową. Rozumiem, że samorządowcy, czy też osoby indywidualne wskazywały, że te ulice kojarzą im się z tym poprzednim ustrojem i trzeba zmienić. To jaka rola jest IPN-u? Czy w przypadku każdej ulicy zgłaszanej do dekomunizacji przez samorząd Instytut Pamięci Narodowej wydawał opinię? Czy tylko w przypadku takich, gdy były jakieś wątpliwości?
Jeżeli Instytut Pamięci Narodowej otrzymał pisemne zapytanie w konkretnej sprawie o wydanie opinii dotyczącej konkretnej osoby. I w tym momencie Instytut jest zobligowany do udzielania odpowiedzi, do przedstawienia jednoznacznej opinii na temat, kim była taka osoba, czy jej działalność rzeczywiście była działalnością na rzecz propagowania, czy też wprowadzania nawet ustroju totalitarnego. Jeżeli są takie zapytania, udzielamy na nie odpowiedzi. Nie we wszystkich przypadkach, też wiem o tym, tego typu zapytania do nas wpływały i wpływają.
Ale gdy na przykład zdarza się sytuacja pominięcia, czy przez samorządowców właśnie takiej ulicy, która zdaniem niektórych może podlegać właśnie dekomunizacji, czy wy ze swojej strony jakieś działania również prowadzicie? I wskazujecie na przykład samorządowcom, że ta ulica nie znalazła się w pierwszym wykazie, ale powinna być zdekomunizowana?
Generalnie rzecz biorąc, polegamy też na, tak jak wskazał pan wojewoda, na głosach obywateli, bo tak naprawdę optyka Instytutu Pamięci Narodowej teoretycznie powinna obejmować cały zasięg działania naszego oddziału, ale nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć na czas, że tak powiem, na miejsce i też liczymy na głosy obywateli. W tym momencie bardzo często obywatele podnoszą takie przykłady konkretnych ulic, które do tej pory na przykład nie były na liście. No, niezbyt fortunnym przykładem jest chociażby ulica 1 Maja, tu gdzieś jeszcze gdzieniegdzie spotykana. I w tym momencie dla niektórych osób ona jednoznacznie się kojarzy ze świętem, które było świętem państwowym w PRL-u, świętem tak zwanej klasy robotniczej, de facto powinno być to święto pracy, świętem, wokół którego władze PRL-u uprawiały cały, że tak powiem, obrządek był sprawowany, funkcjonowany, realizowany, ale z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się tak naprawdę, czym było to święto, kiedy powstało, kiedy tak naprawdę nie było jeszcze ruchu komunistycznego na świecie, był to ruch robotniczy, który dopiero tworzył się, powstawał. Też proszę zwrócić uwagę na opinię niektórych osób, że jest to święto, dzień świętego Józefa, patrona ludzi pracy i tak naprawdę, no, z tego typu przykładami się spotykamy na co dzień, proszę mi wierzyć.
Ale na przykład ulica 1 Maja jest do zdekomunizowania, czy też nie, pana zdaniem? Biorąc pod uwagę, że jest to nadal czerwona kartka w kalendarzu.
Po pierwsze, zależy, kiedy została wprowadzona i zależy, jakie jest uzasadnienie do wprowadzania tej ulicy. Podobne są przykłady, jeżeli chodzi o ulicę Wyzwolenia. Na przykład część władz twierdziła, że no dlaczego mamy dekomunizować Wyzwolenie? Chodzi nam o odzyskanie niepodległości w roku 1918. Tak naprawdę, co kto ma na myśli, to możemy sobie rozmawiać po godzinach, ale wystarczy zajrzeć do uchwały Rady Miejskiej, która wprowadza tą na przykład ulicę. Tam jest uzasadnienie, co władze lokalne rozumieją pod pojęciem Wyzwolenia.
Powinno być, bo czasami też jest problem z otworzeniem
tej uchwały. A to też jest ciekawa sprawa, że często dokumentów nie ma.
Podobną sytuację mamy w Sejnach, gdzie jest ulica Zawadzkiego i w tej chwili jest jakby wyjaśniana kwestia, czy ona się odwołuje do postaci Aleksandra Zawadzkiego, jednego z działaczy komunistycznych, z lat 40., 50. i
prominenta dalszy,
prominenta, czy też do postaci Wacława Zawadzkiego, który był jednym i z Pełowiakiem, i wojskowym, i uczestnikiem powstania sejnońskiego. Tak. To znaczy jest problem
imienia
z tworzeniem jakby
jest problem
dokumentów.
Z dokumentami, prawda?
Natomiast ostatnio nawet tam Towarzystwo Historyczne się odwoływało do tego, że ta ulica podobno była jeszcze przed wojną Zawadzkiego. Stąd też, no w tej chwili sprawa jest jakby wyjaśniana jeszcze w IPN-ie. i być może kwestia będzie rozstrzygnięta pozytywnie dla samorządu, bo bywają takie sytuacje. I ja bym chciał jeszcze na jedną okoliczność zwrócić uwagę, wracając jakby do samej treści ustawy. A mianowicie ustawa, wchodząc w życie, działa na przyszłość, ale również reguluje w przepisach przejściowych stany zastane. I tam były te przepisy, które określały, co zrobić z tym, co jest w myśl ustawy niezgodne. I tam jest taka trochę specjalniejsza procedura, natomiast oczywiście przepisy ogólne mówią o stanach na przyszłość, czyli na przyszłość jest taka określona procedura, że pod kątem tego, czy nazwa ulicy nie odwołuje się do postaci, wydarzeń, dat związanych z komunizmem czy innym ustrojem totalitarnym, będzie się badać taką uchwałę. I ewentualnie to będzie jedno z kryterium do podważenia jej legalności.
Sprawa
tak jest
z ulicami
na przyszłość.
W Bielsku Podlaskim?
W Bielsku Podlaskim zastosowaliśmy się do procedury, którą tutaj pan z IPN-u przedstawił. Wysłaliśmy wszystkie ulice w Bielsku, jakie mieliśmy, z zapytaniem, które powinny być zmienione w związku z ustawą. Otrzymaliśmy odpowiedź, listę 6 ulic, które powinny zostać zmienione i w przypadku jednej ulicy, że można zostawić patrona pod warunkiem zmiany uzasadnienia. Bo
jaka to
uzasadnienie
ulica?
Musiało być przy uchwale. Dotyczyło to kapitana Władysława Wysockiego. W Bielsku Podlaskim oprócz ulicy jego imienia mamy szkołę podstawową i mamy pomnik znajdujący się w przestrzeni parkowej, chętnie odwiedzanej przez mieszkańców miasta. Jest to bielszczanin, był to bielszczanin, który no, miał to nieszczęście, że zginął w bitwie pod Lenino.
Może panu przerwę nieelegancko. Przedwojenny oficer służby stałej Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej.
To chciałem dopowiedzieć.
Wiele wskazuje, że walczący także z Sowietami we wrześniu 30, przeciwko Sowietom
tak
we wrześniu 1939, uniknął niewoli, dzięki temu wrócił do domu. Udało mu się, że tak powiem, ukryć fakt bycia oficerem, ale niestety został deportowany. Nie trafił do Andersa, bo nie zdążył i trafił do armii Berlinga.
To, co
ginie,
miał to nieszczęście.
Tak jest, ginie
12 października 1943
w bitwie pod Lenino.
Uzasadnienie budziło wątpliwości, które było w uchwale.
W uzasadnieniu uchwały z lat 70., bo wtedy ta ulica zyskała nazwę, no było wpisane, że jest bohaterem Związku
tak
Radzieckiego.
Tak jest, pośmiertnie oznaczonym.
Pośmiertnie oznaczonym, tak także no, taki zapis dyskwalifikował.
Eksponowano tak jego, jest. Że tak powiem, działalność czynną na rzecz.
Natomiast przygotowując uchwały na sesję, przygotowaliśmy nowy projekt uzasadnienia, w którym zostały
pokazane inne elementy
życiorysu, które pokazują, że jest to osoba godna tego, żeby być upamiętniona w naszym mieście. Rada Miasta bez chociażby nawet jednego głosu wstrzymującego się, była za tym, żeby tą nazwę pozostawić w Bielsku Podlaskim. Chociaż w przypadku pozostałych ulic były różne propozycje, no bo my w korespondencji zwrotnej z IPN-u otrzymaliśmy 6, ale propozycje zmian, to już wybraliśmy po konsultacjach z mieszkańcami. Mieszkańcy też, mieszkając przy jednej ulicy, zgłaszali po kilka propozycji. Te propozycje wszystkie były poddane pracom wszystkich komisji Rady Miasta i zostały wypracowane pojedyncze już nazwy, które były przy głosowaniu. Chociaż zdarzało się tak, że na sesji Rady Miasta jeszcze jeden z radnych wstawał płomienne przemówienia w obronie Wandy Wasilewskiej, wygłaszał. No cóż, miał do tego prawo, ale rada i tak zmieniła.
Ale z Bielskiem Podlaskim jeszcze przy okazji dekomunizacji jedno nazwisko się przejawiało, Taraszkiewicz.
Czy postać, nazwisko Taraszkiewicza, jeśli chodzi o ustawę dekomunizacyjną, pojawiło się u nas dopiero w październiku. Pan wojewoda poinformował nas pismem, że IPN doszukał się jeszcze jednej postaci, która zdaniem właśnie historyków IPN-u powinna zniknąć z przestrzeni publicznej. To właśnie postać Bronisława Taraszkiewicza. Tu jako burmistrz miasta zostałem poproszony przez pana wojewodę o zajęcie stanowiska. Również Rada Miasta wyraziła swoje stanowisko. Akurat tak się zdarzyło, że i Rada Miasta, i ja jako burmistrz miasta mieliśmy jednakowe zdanie. żeby jednak pozostawić tego patrona w przestrzeni publicznej jako patrona ulicy, bo na razie rozmawialiśmy o ulicy, ale musimy też pamiętać o tym, że jest to również patron jednej ze szkół średnich w Bielsku Podlaskim. No, podnoszone były różne argumenty, dlaczego trzeba pozostawić. No, to jest dyskusja dla historyków tak naprawdę, nie dla polityków, nie dla samorządowców.
Ale czy zostaje ta nazwa?
To znaczy ja wyjaśniam, ja w tej chwili mam otwarte w tym zakresie postępowanie dotyczące ewentualnego wydania zarządzenia zastępczego, ale dla mnie nieodzownym elementem do wydania takiego zarządzenia zastępczego jest posiadanie opinii Instytutu Pamięci Narodowej. W tej chwili ja czekam na to. Mam, można powiedzieć, zawieszone to postępowanie. Oczywiście też powiem, że opinia, jak sama nazwa mówi, jest opinią, no ale biorąc pod uwagę, że autorytet Instytutu, wiedzę posiadaną przez pracowników tej instytucji, dotychczasowej praktyce tych zarządzeń zastępczych, które wydawałem, te opinie były dla mnie podstawą do wydania zastępczych zarządzeń, czyli innymi słowy je podzielałem. W przypadku postaci Bronisława Tarszkiewicza, no kwestia jest jakby otwarta. No ja chciałbym tą sprawę jakby zamknąć, na to niezależnie jaki będzie jej wynik, natomiast no mówię, czekam na tą opinię IPN-u.
A może pan ma tu w tych dokumentach
tę opinię? Nie elegancko byłoby mi się wypowiadać na temat postępowania, które jeszcze nie jest zakończone, tym bardziej, że nie ja je prowadzę.
Czyli jeszcze opinia nie jest gotowa. Chciałam właśnie to uszczegółowić. Panie wojewodo, kończąc wątek, jeśli chodzi o dekomunizację ulic, większość w naszym regionie, czy to zarządzeniami zastępczymi, czy też jeśli chodzi o decyzje samorządów, już jest po tej procedurze. Czy jeszcze można spodziewać się, że będą pojawiały się takie wnioski, że na przykład IPN będzie doszukiwał się jeszcze gdzieś ulic, które powinny być zdekomunizowane?
No w takich sytuacji teoretycznie nie można wykluczyć. No ale trzeba pamiętać, że ustawa działa również na przyszłość. Będziemy mieli taką sytuację, że rady gmin będą nadawać nowe ulice, zmieniać te ulice, nazwy tych ulic i to będzie podlegało również pod względem kryteriów zawartych w ustawie ocenie. Czyli oprócz tego, że ja jako organ nadzorujący działalność uchwałodawczą samorządów oceniam pod względem legalności, to również będę oceniał w ramach oceny tej legalności również pod kątem spełniania warunków z ustawy dekomunizacyjnej. I tutaj jeszcze chciałbym na dwa elementy, jeżeli można zwrócić uwagę. Po pierwsze, no zasadniczo samorządy wykonały swoje obowiązki, jak tutaj był chociażby przytoczony ten przykład Bronisława Tarszkiewicza, to było jakby, pojawiło się jako pewne uzupełnienie na pewnym etapie. No już samorząd, niezależnie jakbyśmy to oceniali, no tutaj samorząd jeszcze miał szansę się ustosunkować. Czasami to już powiedzmy bieg czasu był taki, że już brakowało powiedzmy tutaj na te działania w ramach własnych samorządów. To jest jedna okoliczność. I o tym też trzeba pamiętać. Samorządy, to trzeba podkreślić, wykonywały ten obowiązek, żeby te nazwy zmieniać, bo było trochę, no jak mówiłem, zlokalizowano tych ulic ponad 60, a były i różne, no już nie chcę tutaj mówić konkretnie o poszczególnych gminach, ale były i Gomułki, i Gwardii Ludowej, i Armii Czerwonej. Takie były przypadki, no wydawałoby się, że po tylu latach nie powinny być. Ale jeszcze na jedną okoliczność chciałbym zwrócić uwagę, a mianowicie, no chociażby odnosząc się do tego przykładu Władysława Wysockiego, no widać, że ta refleksja historyczna jest taka pogłębiona. To nie chodzi o to, żeby jakby to, co było, czy miało związek, no chociażby tutaj z Ludowym Wojskiem Polskim, tak mówiąc w uproszczeniu, bo była to formacja, która była później podstawą do tworzenia Ludowego Wojska Polskiego, żeby jakby nie uwzględniać tego całego aspektu historycznego, tych skomplikowanych losów ludzi, którzy A co tu dużo mówić, czasami musieli się ratować z tych opresji, w których znaleźli się w Związku Sowieckim. Także mówię to również w takim kontekście, żeby odeprzeć jakby takie zarzuty, że to idzie jakoś tam masowo, że bezrefleksyjnie i tak dalej, bo zaraz pewnie przejdziemy do następnego wątku odnośnie pomników.
Ostatnio pojawiła się informacja, że ponad 20 w województwie podlaskim trzeba zdekomunizować, ale zanim o szczegółach, to chciałabym prosić o informację, co podlega dekomunizacji zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą?
Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą dekomunizacji będą podlegały w tej materii, co pani zwróciła uwagę, pomniki, instalacje, tablice, które w tym momencie odnoszą się wprost do systemu totalitarnego, bądź też jego eksponują, propagują, albo też nawiązują wprost do tradycji. I to wszystko jest dość szerokie pojęcie, ale niemniej jednak daje się wyraźnie zdefiniować, co mamy na myśli. Chodzi nam tutaj przede wszystkim o system, jeden z systemów totalitarnych, ten, który u nas po roku 1944 był wprowadzany. Chodzi o system komunistyczny. Na szczęście nie mieliśmy do czynienia z inną symboliką na naszych ziemiach i dlatego będziemy właśnie podejmowali działania na rzecz, aby usunąć z przestrzeni publicznej wszystkie tablice, pomniki, które wprost albo pośrednio odwołują się do tego systemu totalitarnego, jakim był system komunistyczny, oraz jego twór marionetkowy, jakim była Polska Ludowa.
Biorąc pod uwagę taką wstępną listę sporządzoną przez samorządowców, i tu wyraźnie mówimy przez samorządowców, bo niektórzy wypierają się tego, że w 2016 roku zgłosili do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego właśnie te obiekty do dekomunizacji. Jest ich ponad 20 na tę chwilę w całym regionie. To chyba niezbyt dużo.
Chyba niezbyt dużo. Wiele się oczywiście na przestrzeni zmieniało. Choć tutaj powiem dwa zastrzeżenia. Rzeczywiście tak jest, że myśmy na skutek powiedzmy i wystąpienia jednej z komisji bodajże senackich w 2016 roku zapytali samorządy, jakie mają obiekty, które no, pomnikowe nazwijmy to, które odwołują się do tego systemu i komunistycznego, do systemów totalitarnych i tak dalej, i tak dalej. I myśmy otrzymali takie odpowiedzi. I teraz chciałbym na dwie rzeczy szczególnie zaakcentować. To był połowa 2016 roku, kiedy nam samorządy udzielały odpowiedzi i one udzielały według własnego rozeznania, czasami nawet według własnej ostrożności. To jest jeden takie zwrócenie uwagi.
I mogę, przepraszam, tylko wtrącić, że na przykład gmina Ciechanowiec wskazała pomnik upamiętnienia 550-lecia praw miejskich i 35-lecia PRL-u, albo gmina Bakałarzewo, pomnik, który upamiętnia miejsce mordu 12 Polaków przez Niemców w 1944 roku w 20. rocznicę Polski Ludowej. Gmina Śniadowo, pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej z II wojny światowej.
I teraz drugie takie zastrzeżenie. No oczywiście my sporządziliśmy, czy tam pracownik, czy pracownicy sporządzili, nazwijmy no takie zestawienie tego już pod kątem ustawy. Ale nie jest to zestawienie, po pierwsze, ani jakoś autoryzowane przeze mnie jako lista do wykluczenia z przestrzeni publicznej, ani nie jest to, jak mniemam, zupełne, ani nie jest to tak sporządzone, że to ktoś już ocenił i zakwalifikował, że to na pewno powinno podlegać usunięciu.
Czyli nie jest wiążące. Po prostu.
Nie jest to wiążące, to jest tylko
wstępna lista.
No co tam samorządy...
Punkt wyjścia.
I teraz zgłosiły. Znalazła się między innymi, tutaj powiem, przez prezydenta Białegostoku chociażby ta sławna tablica na ulicy Sienkiewicza.
Przy siedzibie Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Stąd też ze zdziwieniem, przyznam, słuchałem takiej wypowiedzi typu wojewoda sporządził wykaz i tak dalej. Wojewoda nie sporządził żadnego wykazu, albo że bo wojewoda podjął już decyzję. I ślad za tym szły jakieś oceny tutaj, emocje i tak dalej, i tak dalej. No, cała ta, powiedziałbym, konferencja, ten briefing prasowy był oparty na podstawowym fałszu. A mianowicie, nawet ja nie mogę podjąć decyzji, bo moja kompetencja w tym zakresie będzie dopiero aktualna po 31 marca.
Bo trzeba powiedzieć, że do 31 marca samorządy muszą...
W zasadzie usunąć.
Panie wojewodo, tylko że my jeszcze nie wydaliśmy decyzji, bo do nas taka... zapytanie takie.
Jasne, wpłynęło. Ale być może samorządy, to jak macie na terenie gminy tablice no, upamiętniające tam tak zwanych utrwalaczy ludowych, no to tutaj nawet i pytanie nie jest jakby konieczne. Czasami, bo myśmy wtedy też otrzymywali od samorządów no taką zdjęcia nawet tych obiektów. No,
Panie
czasami...
Wojewodo, do 31 marca mają podjąć w formie uchwały samorządy o zdjęciu na przykład takich tablic? Czy tu już uchwała
mają
nie jest
wykonać.
Wymagana? Mają wykonać.
Wykonać, usunąć. W zasadzie to tam, przyznam, forma czy jak to zrobić, nie jest w ustawie dookreślona. Może być to czynność faktyczna nawet.
Czyli w przypadku tej tablicy, o której mówimy przy ulicy Sienkiewicza, która tak głośnym echem
tylko
odbiła się w ostatnich dniach.
Trzeba pamiętać jeszcze jedno.
To kto podejmuje decyzję o zdjęciu? Sam prezydent miasta? Po zasięgnięciu na przykład opinii Instytutu Pamięci Narodowej?
Ja już wyjaśniam. Obowiązek spoczywa na właścicielu lub użytkowniku wieczystym nieruchomości, na której dany obiekt się znajduje.
Ale kto może kazać, nakazać usunięcie?
Innymi słowy, jeżeli obiekt jest na przykład gminny, no to nieruchomościami gminnymi zarządza organ wykonawczy. Czyli innymi słowy, on jest uprawniony do dokonania tych czynności.
A jeżeli jest prywatna?
A jeżeli jest prywatna, no to wtedy podejmuje taką czynność powinien właściciel tej nieruchomości lub użytkownik wieczysty.
Ale ktoś musi powiedzieć temu właścicielowi, proszę pana, taka tablica nie może wisieć, bo jest niezgodna z ustawą dekomunizacyjną.
To znaczy taki właściciel ma zawsze otwartą drogę do Instytutu Pamięci Narodowej, bo czasami są rzeczy wątpliwe, nie tylko w zakresie tych treści, które są tam wyrażone, ale również formy usunięcia, bo jeżeli jest na przykład tylko tablica, no to wiadomo, na przykład na jakimś postumencie, ale być może wystarczająca będzie czynność w postaci zdjęcia tej tablicy, a nie usuwania jakiegoś tam postumentu, jeżeli on tam graficznie w jakiś tam sposób...
Na budynku na przykład.
Na budynku albo na jakimś głazie i tak dalej,
i
tak dalej.
A jeszcze wracając do tej tablicy. Tablica upamiętniająca 90. rocznicę powstania Ruchu Ludowego przy ulicy Sienkiewicza w Białymstoku o treści. W 90. rocznicę zorganizowanego Ruchu Ludowego w hołdzie jego organizatorom i działaczom, którzy życie swoje poświęcili walce o niepodległą, sprawiedliwą i ludową ojczyznę. I podpis Ludowcy Białostoczyzny Białystok 1985. No i działacze PSL-u, obecni działacze PSL-u pytają, czy chodzi tutaj o słowo ludową ojczyznę, bo kojarzy się to z Polską Ludową. Między innymi,
ja
czy to
takiego.
Jest wyznacznik do tego, żeby zdejmować tablicę?
Nie, nazwa moim zdaniem ludowa może pojawić w różnych kontekstach.
Ludowego,
no Polskie Stronnictwo Ludowe. Co tutaj sprawia, że może być ona zdekomunizowana?
Jak prezydent w 2016 roku Białegostoku miał wątpliwość, no to...
Czemu zgłosić?
To nie zgłasza do IPN-u. IPN się w tym zakresie wypowie, tak żeby nawet dla takiej ostrożności, no bo każdy ma też swoje rozeznanie, ma może mieć takich czy innych
doradców. Albo żeby w przypadku niepodjęcia decyzji o dekomunizacji nie pojawiło się za rok czy dwa znów taki wniosek. Tak?
Czekamy na formalne zgłoszenie po prostu.
Jeżeli jest wątpliwość, bo ja w tej chwili nie chcę wyrażać, czy jest wątpliwość, czy nie, bo do mnie zgłoszono to na takim etapie wstępnym, no a teraz do końca marca prezydent może podjąć w tym zakresie i powinien podjąć postępowanie, jeżeli ma wątpliwość.
Problem polega na tym, że nie ma do tej pory w sprawie tej tablicy jakichkolwiek merytorycznych decyzji, czy pana wojewody, czy Instytutu Pamięci Narodowej, a mamy chaos medialny.
Żadna decyzja nie zapadła. A jeśli chodzi o Bielsk Podlaski w tym drugim etapie dekomunizacji, co jest u was do zdjęcia czy zburzenia?
U nas chaosu medialnego nie ma, bo my pracujemy, a nie tylko gadamy. To raz. W przestrzeni publicznej miasta Bielsk Podlaski zidentyfikowaliśmy jeden pomnik, na którym znajduje się tablica, którą można by nazwać dotycząca utrwalaczy. Zwróciliśmy się do IPN-u z pismem, ze zdjęciami, pokazane jak to wygląda, w którym to jest miejscu, o zajęcie stanowiska, czy ten pomnik, czy tylko sama tablica ma zostać usunięta. Problem mamy z tym, ponieważ na tym pomniku znajdują się jeszcze inne tablice, między innymi z okazji 200-lecia uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Bielska Podlaskiego ufundowało taką tablicę, więc no, na Chłopski rozum wydaje się, że pomnik powinien zostać, a tylko zniknąć tablica. Niestety nie mamy żadnej dokumentacji, bo to pomnik z lat 60. Nie zachowała się, co ten pomnik tak naprawdę upamiętnia, bo na tym pomniku są też podane różne daty, ale nie ma wyjaśnienia, czego one dotyczą. Jest również data 1947. Historycy się mogą domyślać, mieszkańcy też się mogą domyślać, co ten 47 rok może oznaczać, ale dokumentacji jakby potwierdzającej, że to jest upamiętnienie takiego wydarzenia, a nie innego, nie ma. Natomiast tak powiem...
A już tylko dopytam, nie ma jeszcze opinii?
Nie, jeszcze nie otrzymać. Zwróciliśmy się na początku 2018 roku. Natomiast też powiem, że Bielsk w pewien sposób był pionierem dekomunizacji pomników, bo jeszcze zanim ustawa dekomunizacyjna się pojawiła, jeden z pomników w mieście Bielsk zniknął. Fakt, że stał na terenie prywatnym, pośrednio prywatnym, bo podległym policji na terenie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim i ówczesny komendant przeprowadził całe postępowanie likwidujące pomnik właśnie tych utrwalaczy, którzy po II wojnie światowej utrwalali. Także można zrobić, ale to tak jak tu pan wojewoda powiedział, właściciel terenu jest obowiązany do uprzątnięcia. My mamy jeszcze jeden problem, ponieważ ten nasz pomnik, który zgłosiliśmy, stoi w strefie konserwatorskiej. I pan konserwator no też może swoje 3 grosze do tego dorzucić. Natomiast jeżeli będzie decyzja o tym, że należy usunąć cały pomnik, to pamiętajmy o tym, że to jest wyłączna kompetencja Rady Miasta. Tak jak ustanawianie pomników, tak i znoszenie pomników, to Rada Gminy o tym decyduje.
A co decyduje o tym, jeśli mówimy o tablicach i pomnikach, że podlega on dekomunizacji, właśnie wychwalanie tego systemu, który ustawa zakazuje, czy też wybudowanie go w tych latach?
Nie chodzi tutaj o wychwalanie, bo może być samo też dedykowanie, poświęcenie. To chodzi o pomniki, instalacje poświęcone Armii Czerwonej, Polskiej Partii Robotniczej, Gwardii Ludowej, zwalczaniu tak zwanego polskiego podziemia niepodległościowego, szeroko rozumianego, Komunistycznej Partii Polski, czy chociażby samego PRL-u. I w tym momencie nie muszą zaistnieć takie przykłady jak słowa, że ku chwale, chociaż zdarzają się tego typu kwiatki, na przykład bohaterskim żołnierzom Armii Czerwonej, nie samym żołnierzom, ale bohaterskim, poległym na polu chwały. Bardzo często, na przykład Dubicza Cerkiewne, tam jest jedna z instalacji, która przedstawia coś w rodzaju loga Polskiej Partii Robotniczej, PPR, Polska Partia Robotnicza, i nie ma żadnych słów wartościujących, czym była ta organizacja, czym był ten ruch polityczny, ale już sama nazwa wyraźnie wskazuje, z czym mamy do czynienia, z Polską Partią Robotniczą, z marionetkowym tworem stworzonym przez Sowietów, przez Stalina, po to, aby stworzyć taki przyczółek do opanowania Polski wówczas w 1942 roku. I to jest jednoznaczne. Tam wcale nie ma, nie musi być i też nie ma w wielu przypadkach słów gloryfikujących określeń. Wystarczą same nazwy, chociażby czy czasami samo dedykowanie.
A nie czas czy wybudowanie pomnika?
Na pewno nie czas.
To tylko w tym przypadku możemy, to chciałbym uzupełnić zastrzeżenie pana wojewody. Mamy też takie kwiatki, oczywiście w cudzysłowie, że mamy na przykład, a to akurat ulica 30-lecia czy 25-lecia i ktoś pyta, no ale 30-lecia PSS z połem, czego? No w nawiasie kwadratowym jednak PRL i wtedy jest wszystko
przeważnie
jasne.
Z uzasadnienia to wynikało. Ale jeszcze tak uzupełniająco powiem, na pewno nie czas powstania pomnika, tylko jego
kontekst,
bo przecież ustawa dotyczy zakazu upamiętniania wydarzeń, postaci, dat związanych, no już mówiąc tak w skrócie, z PRL-em, czyli z okresem komunistycznym, choć ustawa odnosi się do innych systemów totalitarnych. I o tym trzeba pamiętać. Jak powstał pomnik, nie wiem, tysiąclecia państwa polskiego w połowie lat 60. i nie ma tam odwołań do PRL-u, no to kto to będzie usuwać?
Właśnie,
czy inne pomniki?
Ten w Bielsku
i tak dalej,
pomnik też ma 1966 rok. Tam
oczywiście, no trudność cała polega na tym, że trzeba to oceniać w kontekście indywidualnym, no bo tak generalnie to wiadomo, no, że te dla utrwalaczy władzy ludowych, te odnoszące się do lecia tam PRL-u, pomniki jakoś tam nawiązujące do wyzwolenia przez Armię Radziecką i tak dalej, to tak. Natomiast inne przypadki są czasami bardzo skomplikowane. Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, żebym tego nie zapomniał. Ustawa zakłada rzecz następującą, a mianowicie, że ten proces odbywa się zasadniczo w przypadku, kiedy ten właściciel, użytkownik nie był zaangażowany
fundatorem,
w powstanie takiego obiektu, to koszty związane z usunięciem takiego, mówiąc już umownie, pomnika, pokrywa Skarb Państwa.
To będą koszty, bo będą koszty związane,
tak.
I to
ale
zniszczy.
Ustawa również przewiduje rzecz następującą, a mianowicie, że jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty tego nie wykona w terminie, to będzie usuwał to później na własny koszt. Czyli jest tutaj, powiedziałbym, no taka zachęta.
Zachęta do tego, żeby wykonać to w terminie.
Jest zachęta dla samorządów, żeby zrobiły to same.
Sytuacja jest w tym momencie taka. Większość ulic zdekomunizowana, pomniki i tablice, wstępna lista, to słowo podkreślamy, wstępna, sporządzona przez samorządowców, jest i to jest ponad 20 obiektów do drugiego etapu dekomunizacji. Gdy do 31 marca nie będzie decyzji samorządów i usunięcia tych obiektów, co dalej?
No wtedy trzeba będzie już, powiedzmy, podchodzić do każdego z tych indywidualnych przypadków. Być może będą jeszcze jakieś kolejne zgłoszenia, bo ja nie wykluczam. Pojawi się pewnie element jakiejś aktywności społecznej, ktoś coś będzie wskazywał i tak dalej, i tak dalej. Ale procedura jest jasna w ustawie określona, mianowicie wtedy ja będę wszczynał postępowania mające na celu ewentualnie zakończenia to decyzją o usunięciu takiego obiektu. Tylko też trzeba pamiętać, ponieważ sama ustawa używa terminu decyzja, no to należy się liczyć, że będzie po prostu otwierane postępowanie administracyjne. Elementem również niezbędnym do tego, żebym podjął taką decyzję, jest uzyskanie konkretnej opinii Instytutu Pamięci Narodowej do określonego obiektu i następnie ewentualnie wydanie decyzji o nakazie usunięcia. Ten nakaz będzie adresowany do właściciela i użytkownika. Jeżeli nie będzie wykonana, wtedy ewentualnie rozpocznie się postępowanie egzekucyjne. Tutaj mogą być najpierw wezwania, później jakieś środki dyscyplinujące, a następnie może to się odbyć na zasadzie takiej, że będzie tak zwane wykonanie zastępcze.
A jaka jest ścieżka odwoławcza?
A jeszcze to bardzo ważną pani sprawę poruszyła, a mianowicie jak każda decyzja administracyjnie, no jest przewidziany tok odwoławczy. Tutaj jest wskazany organ w ustawie drugiej instancji, jest to minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Ale czy samorządy będą gotowe na to, żeby odwoływać się od decyzji? Ja nie mówię tutaj w przypadku pomnika czy tablicy, tej, o której rozmawialiśmy, ale na przykład ulicy Taraszkiewicza i patrona szkoły, gdyby się okazało, że trzeba jednak zdekomunizować, czemu sprzeciwia się lokalna społeczność?
Samorząd jest od tego, żeby reprezentować mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy się z czymś nie zgadzają, to samorząd powinien ich wysłuchać. Jeżeli te argumenty są takie, że będziemy je podtrzymywać, to wtedy będziemy występowali. Jeżeli uznamy, że argumenty wysuwane przez mieszkańców, nie wiem, są efektem podburzania, jakiejś gry politycznej, to wcale tak nie musi być. Natomiast trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mimo wszystko wiele osób nie rozumie ustawy dekomunizacyjnej. I to jest problem, że może za mało się o tym mówi, od tej takiej prostej strony, bo inaczej o tym rozmawiają politycy, inaczej rozmawiają historycy, ale jeżeli siedzi w domu ojciec i syn, oni zupełnie patrzą na to w inny sposób. Ja pamiętam wiele pism od mieszkańców, że oni uważają, że w Bielsku powinna zostać ulica 30 Lipca, bo wyzwolenie została, ale zmieniliśmy uzasadnienie. Już nie piszemy o wyzwoleniu. Piszemy o zupełnie innych sprawach, o zakończeniu totalitaryzmu hitlerowskiego, który tutaj był i który też wielkie piętno, brzydkie piętno na naszej społeczności bielsko-podlaskiego odcisnął. Także tylko to trzeba wyjaśniać. A ludzie, jeżeli im się tylko powie, słuchaj, ten patron jest niedobry, będzie taki, to zaczną za chwilę doszukiwać się drugiego dna i robić źle. Proszę zobaczyć. Dekomunizacja w Polsce zaczęła się w latach 90. To wtedy były zmieniane już nazwy ulic. W Bielsku wyleciał Bierut, wyleciał 1 Maja, dostał rykoszetem Puszkin, ale byli też tacy właśnie, i Dzierżyński, nikomu wtedy nie przeszkadzał. Nikt nie chciał protestować, bo tak ludzie rozumieli, że czas tych patronów się skończył.
Dobrze by było, żeby za tą dekomunizacją szła edukacja. Żeby tak jak tutaj pan burmistrz mówił, wyjaśniać, z czego to wynika i dlaczego ten patron patronem nie powinien
być. Tak, być może wracając do tutaj pewnych postaci, które były przywoływane. No, czasami postacie są wielowymiarowe. W jednym aspekcie były osobami wybitnymi i tak dalej, ale w tym aspekcie politycznym no, działały w określonym kierunku.
Przypomnę ze strony IPN-u wieloletni spór dotyczący patrona Teatru Dramatycznego w Białymstoku Aleksandra Węgierki. Instytut Pamięci Narodowej wydał jednoznaczną opinię na ten temat ostatnio. Może zostać.
Może zostać i to też świadczy
o tym,
że tak głębiej patrzymy na tę
historię. I potwierdza, że nie wszystko jest czarne albo białe, jasne. Tylko że można znaleźć uzasadnienie dla pozostawienia niektórych patronów. Dekomunizacja, temat rzeka, jak się okazuje, ale kończymy dziś nasze spotkanie. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, dziękuję.
Dziękuję.
Piotr Łapiński z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Dziękuję bardzo.
Burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.